wiara i uczucia. W najbliższy poniedziałek, gdy zapadnie zmrok, a na niebie pojawi się pierwsza gwiazda, przeżywać będziemy co roku wyczekiwane chwile głębokich wzruszeń. Zasiądziemy do wigilijnego stołu w gronie najbliższych. Przy tej okazji w niejednym oku zakręci się łza z powodu nieobecności kogoś, kto choć bardzo oczekiwany, to jednak nie mógł przybyć, albo co gorsza, w minionym roku odszedł na zawsze do wieczności. Dla tej szczególnej chwili nie szczędzimy trudu przygotowań i dalekiej podróży. W naszej polskiej i katolickiej tradycji na ten szczególny wieczór składa się wspólna modlitwa przy stole, następnie łamanie się opłatkiem połączone z życzeniami, a potem uroczysta postna kolacja i śpiewanie kolęd w oczekiwaniu na pasterkę. Dla wielu osób, zwłaszcza tych oddalonych od wspólnoty Kościoła, wigilijny wieczór jest jednym z nielicznych momentów, w którym mniej lub bardziej uświadamiają sobie oni swoją wiarę, czasem bardzo szczątkową, sprowadzoną do religijnych wzruszeń. Cokolwiek by nie mówić na ten temat, to jednak nie można zaprzeczyć, że uczucia, jak te przy okazji wigilijnego spotkania rodzinnego, odgrywają wielką rolę w sferze wiary. Niekiedy spotykamy się z niesłuszną pogardą dla religijnych uczuć. Mówi się bowiem, że nie można wiary sprowadzać do sentymentalnych przeżyć. Jest to prawda, że wiara nie wyczerpuje się w samych tylko uczuciach czy pobożnych wzruszeniach, choć towarzyszą nam one w różnych momentach, zwłaszcza takich jak wspomniany wyżej wigilijny wieczór, pogrzeb bliskiej osoby czy podniosłe momenty, jak na przykład pamiętane przez starszych słuchaczy pielgrzymki błogosławionego Jana Pawła II do ojczyzny, czy ostatnia pielgrzymka rodziny Radia Maryja do Watykanu na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI. Ci, którzy skłonni byliby odrzucać religijne uczucia, a nawet nimi wzgardzić, zwykle podkreślają konieczność niemal wyłącznie rozumowego podejścia do spraw wiary. Akcentują zatem poznanie intelektualne jako coś, co w akcie wiary rzekomo jest najważniejsze. Otóż jak to na ogół bywa, każda skrajność może ocierać się o fałsz, dlatego lepiej zachować roztropny umiar zgodnie ze starożytną zasadą złotego środka. Jest to o tyle słuszne, że wiara ogarnia całego człowieka. Jest, jak mówiliśmy, postawą, a więc odzwierciedla wiele aspektów ludzkiego życia, podobnie jak miłość. Tej ostatniej, czyli miłości, prawie zawsze przypisuje się dominującą rolę uczuć, tak jakby używanie rozumu w miłowaniu było czymś złym. Tymczasem życiowe doświadczenie pokazuje, że zarówno szeroko rozumiane uczucia, jak i rozum, a przy tym wynikające z nich działania, najpełniej oddają bogactwo ludzkich przeżyć. To samo dotyczy wiary religijnej. Jeśli nawet dla jednych w akcie wiary ważniejsze będzie podejście rozumowe, a dla innych uczuciowe, mówi się, że szczególnie dla kobiet, to nie zmienia to faktu, że obydwa te podejścia są niezbędne i względem siebie komplementarne. W przeciwnym razie będziemy mieli wypaczoną postać wiary. Z jednej strony będzie to racjonalizm, a z drugiej sentymentalizm. Wyjaśnijmy te pojęcia ważne dla prawidłowego kształtowania postawy wiary. Zatrzymajmy się najpierw nad racjonalizmem. Słowo to pochodzi od łacińskiego ratio, rationis, czyli rozum. W filozofii jest to założenie, że można dojść do prawdy niemal wyłącznie dzięki posługiwaniu się rozumem, bez potrzeby uciekania się do doświadczenia, a tym bardziej intuicji. W nowożytnej filozofii za ojca racjonalizmu filozoficznego uważa się Kartezjusza. Od racjonalizmu filozoficznego należy odróżnić racjonalizm światopoglądowy. Jest to współczesny ruch zapoczątkowany w XVIII wieku, który legł u podstaw rewolucji francuskiej i do dziś bywa traktowany jako zasada uprawiania polityki w odniesieniu głównie do Kościoła katolickiego, jak również innych związków religijnych. Racjonalizm światopoglądowy odrzuca bowiem przyjmowanie aktem wiary prawd religijnych. Jego zwolennicy uważają bowiem, że prawdziwe może być tylko to, co da się uzasadnić na podstawie czysto logicznego myślenia oraz empirycznego poznania. Dlatego wśród zwolenników racjonalizmu światopoglądowego znajdują się zarówno ateiści, jak i agnostycy oraz deiści. Ateiści to ludzie, którzy negują istnienie Boga, powołując się przy tym na różne, mniej lub bardziej przekonujące racje rozumowe. Na marginesie dodajmy, że pod tym względem są w błędzie, bo właśnie na drodze krytycznego myślenia prawda o istnieniu boskiego, absolutnego bytu narzuca się niemal sama. Agnostycy to ludzie, którzy z tych samych powodów racjonalnych twierdzą, że nie można ani zaprzeczyć, ani potwierdzić istnienia Boga. Po prostu nic nie można powiedzieć na ten temat, na temat Boga, bo rozum nie daje do tego podstaw. Z kolei deiści to ci, którzy wprawdzie nie odrzucają Boga, ale twierdzą, że istnieje On bez żadnego związku z człowiekiem. Nawet jeśli Bóg stworzył świat materialny, to już nim się nie interesuje. Tym bardziej obojętny jest mu los człowieka. Jak widać, przeakcentowanie roli rozumu w akcie wiary łatwo prowadzi do jej wynaturzenia i odziera człowieka z całego bogactwa uczuć, które jego życiu nadają niepowtarzalny blask i ciepło. Być może ci, którzy w imię nadrzędnej roli rozumu gardzą uczuciami, tak naprawdę nigdy nie zaznali prawdziwej miłości i pod chłodną maską racjonalizmu bardzo cierpią, tęskniąc za ciepłem uczuć. Może z tego właśnie powodu nie lubią świąt Bożego Narodzenia i całej tej, jak twierdzą, ckliwej atmosfery. Zamykają się w sobie i hałaśliwą rozrywką próbują zagłuszyć w sobie głód miłości i uczuć, do jakich szczególnie zaprasza tajemnica przyjścia Boga do ludzi. Z kolei sentymentalizm wprawdzie nie sprzeciwia się rozumowemu podejściu do rzeczywistości, ale też go nie ceni. Natomiast niemal całkowicie opiera się na uczuciach i doznaniach. Można powiedzieć, że w sentymentalizmie kryterium prawdy są uczucia. Za prawdziwe uznaje bowiem to, co z mocą przemawia do uczuć i do serca, nawet jeśli kłóci się to ze zdrowym rozsądkiem. Tymczasem dojrzała wiara daleka jest od obydwu skrajności, lecz jednakowo ceni rozwagę rozumu, jak i bogactwo oraz siłę uczucia. Jednakże proporcji pomiędzy nimi nie da się ustalić i wymierzyć odgórnie. Wiara jest rzeczywistością żywą i niezwykle dynamiczną. To, czy przeważa w niej bardziej podejście rozumowe czy uczuciowe, w znacznym stopniu zależy od indywidualnych cech danej osoby, od treści wiary, od różnych okoliczności itd. Nawet ten sam człowiek za każdym razem inaczej będzie przeżywać te same prawdy wiary i wydarzenia. Weźmy na przykład wspomniane na początku wigilijne spotkanie w gronie rodzinnym. Choć spotykamy się w tym samym gronie i w tym samym miejscu, to jednak każdego roku ma ono inny klimat, zależnie od tego, z jakim bagażem przeżyć i doświadczeń spotykamy się razem przy wigilijnym stole. Podobnie rzecz ma się z przeżywaniem Eucharystii czy innych sakramentów oraz modlitwy, która, jak mówiłem niedawno, w sposób szczególny wyraża wiarę. Można by na przykład zastanawiać się, czy kiedy klękam do modlitwy, aby Bogu podziękować za jakąś szczególną chwilę w minionym dniu, to bardziej kieruję się chłodnym rozumem, który nakazuje mi precyzyjnie wyartykułować swoją sprawę przed Bogiem, czy też uczuciem, porywem serca, pociągniętego miłością Bożą. Właśnie w tym tkwi głęboki sens powtarzania czynności liturgicznych, czy też naszych modlitw. Ktoś powie, że ciągle to samo. Znowu Adwent, znowu Boże Narodzenie, znowu po raz nie wiadomo który to rodzinne spotkanie przy wigilijnym stole i na pasterce, te same co przed rokiem kolędy i te same czytania mszalne. Zdaje się, że i kazanie było znowu o tym samym wydarzeniu w Betlejem. Ale czyż nie o to właśnie chodzi w dynamice naszej wiary, aby wciąż na nowo poruszać struny uczuć i w ten sposób pobudzać chłodny rozum do otwierania się na prawdę, która wyzwala. Wiara bowiem ożywiana jest miłością. Ta ostatnia zaś ma to do siebie, że nigdy nie nuży się w powtarzaniu dobrze znanych słów, które zapewniają o wzajemnym oddaniu i miłowaniu. I nie są to żadne uczone filozoficzne traktaty, lecz proste słowa i gesty, zwykle mówiące więcej, bo płyną z serca do serca. Przypomnijmy sobie własne dzieciństwo, w którym kształtowała się nasza obecna postawa pełna rozumności i rozwagi. Czy nasza mama mówiła do nas językiem filozofów i uczonych, czy raczej prostym słowem i gestem, w którym czuliśmy ciepło jej autentycznej miłości, która nas kształtowała. Właśnie dlatego w tych dniach z taką czułością i wzruszeniem pochylamy się nad prostą tajemnicą, że Bóg stał się człowiekiem. To tajemnica, wobec której w pokornej bezradności staje ludzki rozum. Bóg zaś wychowuje nas do mądrości wiary tym, że po prostu stał się maleńkim ludzkim dzieckiem, z którym nie trzeba dyskutować, lecz je przyjąć, przygarnąć, przytulić i pokochać.